Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Popołudnie Wnet. Jest 5 września, minęła godzina 16. Forum ekonomiczne właściwie zmierza ku końcowi, 19. Forum ekonomiczne, i udało nam się przyprowadzić, a właściwie Łukaszowi Jankowskiemu, pana ministra Pawła Solocha, szefa BBN-u, do naszego studia. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No, co pan tu robi?
Co ja tu robię? Byłem uczestnikiem, przed chwilą się skończył, panelu w bloku bezpieczeństwo poświęconego zagrożeniom, przed jakim stoją państwa europejskie i cały świat. No, oczywiście przede wszystkim z naszej perspektywy, czyli kwestia rosyjska, ale też w tle tytuł całego panelu to był nowe wyzwania, nowe linie strategiczne w związku ze zmianami, jeśli chodzi o bezpieczeństwo we współczesnym świecie.
Nowe linie strategiczne, czyli?
Czyli no, tak jak chcieli organizatorzy, Rosja, ale też i Chiny, Stany Zjednoczone, ich rola jako ciągle wiodącego mocarstwa, ale jednak inna niż lat temu 20-25. No, jednym z panelistów był generał Hodges, już emerytowany, ale swego czasu jeden z autorów koncepcji rozmieszczenia wojsk amerykańskich na flance wschodniej, wojsk natowskich też na flance wschodniej, minister obrony Ukrainy, wiceminister obrony Litwy. No i w takim gronie żeśmy dyskutowali.
I co zostało wydyskutowane? Jaka jest konkluzja?
Nie no, pierwsza konkluzja, co do której wszyscy byli zgodni, że wobec zagrożeń, zwłaszcza rosyjskiego, ale również wobec wyzwania, jakie dla spójności państw szeroko pojętego Zachodu znowu Chiny, zachować wspólne stanowisko, zwłaszcza wobec Rosji. No i tutaj wszyscy byli zgodni co do tego, zwłaszcza pod kątem budowania rzeczywistych zdolności do odstraszania potencjalnego przeciwnika, czyli no, bardziej inwestowania w struktury militarne, ale też we współpracę wojskową właśnie.
Ważna jest tutaj postawa państw bałtyckich, czy jest zgoda co do zdefiniowania zagrożenia ze strony Rosji? Czy państwa bałtyckie też łączą się z nami w tym myśleniu strategicznym?
No tak, one to odczuwają jeszcze bardziej niż my. No, chociażby no, z faktu ich o wiele mniejszej skali, prawda, niż którą my posiadamy, więc ich wrażliwość, myślę, jest większa, zdecydowanie, z całą pewnością większa niż nasza, i determinacja też jest większa.
Po wizycie, jakie są konkluzje po wizycie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce?
Przede wszystkim takie, że bo istotne było to, co się działo obok samej wizyty wiceprezydenta Pence'a, spotkania i rozmowy, ale także konkretne dokumenty, które zostały podpisane przez sekretarza stanu Perego, ale też obecność ambasadora Boltona i te spotkania, które miały temu towarzyszyły, pokazujące, jak wielki, że ta dynamika tych relacji polsko-amerykańskich po czerwcowej wizycie pana prezydenta Dudy w Waszyngtonie, ona się utrzymuje i pojawiają się nowe konkretne decyzje, prawda, ustalenia, które te nasze relacje jeszcze bardziej zacieśniają.
Jakie decyzje?
No, chociażby te dotyczące kwestii energetycznych, tak? Deklaracja w sprawie 5G. No, trwa i myślę, że w szybkim czasie będzie podpisany jeszcze jeden dodatkowy, tylko już bezpośrednio przez dwóch prezydentów, czyli naszego prezydenta Andrzeja Dudę i prezydenta Trumpa. Kolejny dokument związany z obecnością i współpracą wojskową z Amerykanami.
Cyberbezpieczeństwo i 5G, czy to memorandum podpisane w obecności czy przez prezydenta?
Tak, przez prezydenta i przez premiera Morawieckiego.
Dotyczy wykluczenia sieci Huawei z polskiego rynku?
No to jest memorandum, które nie mówimy o sieci Huawei, mówimy o, no oczywiście Huawei się posługuje 5G, mówimy o 5G jako takim. No i tutaj Polska podziela perspektywę Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, bo przecież znaczna część krajów europejskich jest tym zaniepokojona. Oczywiście Chiny są krajem w tej chwili przodującym, jeśli chodzi o tę technikę. W Europie to Szwecja i Finlandia. Stany Zjednoczone usiłują nadrobić ten stracony czas. No zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy.
A czy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego jest też zlecone badanie na temat tego, czy ta sieć 5G jest szkodliwa dla człowieka, czy też nie jest?
Nie. Czy szkodzi naszym interesom? Dla człowieka?
Nie interesom. Czy bezpieczeństwo jest szkodliwa? Po prostu. No bo bezpieczeństwo narodowe to bezpieczeństwo Polaków.
Dobrze. Takich badań sami prowadzić rzecz jasna nie możemy, ponieważ biuro jest dosyć nie jest jednostką tego typu, ale oczywiście zbieramy wszystkie informacje z tym związane. Jest prawdą, że mamy do czynienia z czymś całkiem nowym, z możliwościami zupełnie nieznanymi do tej pory. Zakładamy, że w ciągu najbliższych miesięcy zostanie wypracowana z jednej strony nasza pozycja w tym względzie ostateczna, ale w ogóle strategia taka, która będzie konsultowana również czy to z partnerami amerykańskimi, czy szerzej również z partnerami europejskimi, bo trzeba pamiętać o tym, że również Unia Europejska jako taka usiłuje się zdefiniować wobec tego wyzwania, jakim jest 5G.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Popołudniu Wnet, bo to była spontaniczna wizyta.
Tak jest,
redaktor Łukasz Jankowski dostrzegł pana ministra.
Ale Wnet zawsze działa spontanicznie w dobrym tego słowa znaczeniu. Ja bardzo tutaj jestem wielkim fanem tego typu działań.
Wszystkiego dobrego. Paweł Soloch, minister, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, był gościem Popołudnia Wnet.
Bardzo dziękuję.
I do zobaczenia w budynku Pasty, a państwo posłuchają teraz zespołu Manam. I dopiero godzina 16:10. My jesteśmy w Krynicy, a pani Beata Kempa, europoseł, jest albo w Strasburgu, albo w Brukseli. Dzień dobry, pani poseł. Po prostu bądź. Przy telefonie pani minister Beata Kempa. Pani minister nie słyszymy, ale może panią minister za chwilę usłyszymy, bo to tak czasami bywa z tymi sprzętami, które się ze sobą łączą. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Och, jak miło usłyszeć pani głos w takim dniu. My jesteśmy w Krynicy, a pani jest w Brukseli czy w Strasburgu? Czy w Strasburgu, czy w Brukseli? To jest pytanie, ale skoro nie mamy połączenia z panią minister Beatą Kempą, to zrobimy zupełnie coś innego i zaprosimy do naszego studia gościa, którego wczoraj poznaliśmy wieczorem. Dzień dobry panu. Tomasz Florczak. Dzień dobry. Wrocław.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Wrocław, jaka firma i jaka historia?
Challenge Rocket to jest nasza firma. Historia firmy jest taka, że rozpoczęliśmy 2 lata temu działalność z misją, żeby zmienić to, jak się dzisiaj rekrutuje ludzi, szczególnie na stanowiska technologiczne i kreatywne. Tradycyjnie to wygląda tak, że jest ogłoszenie o pracę, czekamy na kandydatów, czekamy na CV-ki i tymi CV pokazujemy swoje umiejętności. My pomyśleliśmy, że można to robić inaczej, że można robić tak, że firma ogłasza wyzwania, a ludzie pokazują to, co potrafią zrobić, pokazują swoje umiejętności na tych wyzwaniach i w ten sposób firmy wyławiają sobie te najlepsze perełki z różnych miejsc na świecie.
Proszę się uśmiechnąć do zdjęcia, nie? Zdjęcie już zostało zrobione, ale wewnątrz tej historii kryje się inna historia. Historia podboju świata. Jaka to historia?
Tak, tutaj pewnie pan redaktor odwołuje się do wątku Emiratów Arabskich. Historia jest taka, że jakieś 2 miesiące temu skontaktowało się z nami Ministerstwo Edukacji z Emiratów Arabskich właśnie. Tam to jest taki obszar w ogóle dość specyficzny na świecie, który parę lat temu zachwycił cały świat tymi największymi wieżowcami, najlepiej rozwiniętą luksusową turystyką na świecie. A teraz szejkowie wyśnili sobie nowy projekt, chcą mieć najlepszy system edukacji. Chcą mieć super ekskluzywne szkoły i najlepszy system nauczania i kontaktują się z różnymi firmami na całym świecie, rozmawiali z 800 firmami, jak mogłyby im w tym pomóc. I 5 firm z różnych miejsc na świecie zostało zaproszonych do tego, żeby zmieniać edukację w szkołach, w tym my jesteśmy.
A w jaki sposób Ministerstwo Edukacji odkryło małą firmę we Wrocławiu?
To jest dobre pytanie. Przypuszczamy dlatego, że my, mimo że jesteśmy mali, jesteśmy niewielkim zespołem, 12 osób, to już mieliśmy okazję pracować i pomagać dużym firmom. I tutaj w Polsce i po drugiej stronie oceanu i usłyszeli o nas, skontaktowali się z nami, poznaliśmy się i rozpoczynamy już wdrożenia pilotażowe naszego systemu w szkołach i na uczelniach w Dubaju.
Jak to wygląda?
Wygląda to tak. Proszę sobie wyobrazić, że jest pan nauczycielem informatyki, nauczycielem informatyki, nauczycielem programowania w szkole średniej lub na uczelni. I teraz problem jest taki, że po pierwsze traci pan bardzo dużo czasu na przygotowanie lekcji, przygotowanie jakichś ćwiczeń. Traci pan również czas na to, żeby sprawdzić, kto co rozumie. Trzeba chodzić do ławki, dowiadywać się. I teraz to, co my dajemy uczniom i nauczycielom w szkołach, to są gotowe schematy lekcji z interaktywnymi ćwiczeniami kodu, w których można startować. I te właśnie wyzwania kodu są często przygotowane przez firmy, dla których to jest sposób na pozyskiwanie talentów. Pozyskiwanie talentów, które byłyby jakąkolwiek inną drogą dla nich nieosiągalne.
Ale to nie mówimy o systemie edukacji, tylko o lekcjach informatyki, czy o systemie edukacji.
Tak, to jest połączony ze sobą temat, bo sytuacja jest taka, że po pierwsze jest system edukacji, to jest wdrażane w szkołach, w tym momencie wybranych szkołach pilotażowo w Dubaju. Inna sprawa jest też taka, że jedną z dużych misji, którą teraz jest realizowana przez Emiraty Arabskie, to jest to, żeby nauczyć 1 milion ludzi w rejonie Middle East, w rejonie Bliskiego Wschodu kodowania. Jest tak, że jeśli w ogóle myślimy o Arabach, o mieszkańcach Bliskiego Wschodu, czy to ma pan na myśli Egipt, Tunezję, Katar czy Emiraty, to są różne skojarzenia w głowie, a raczej to się nie kojarzy jako specjalista od technologii, jako programista i oni chcą to zmienić. Jest duża inicjatywa rządowa, żeby uczyć programować i my mamy tam pełnić dość istotną funkcję.
I te kilka firm, które zostały zaproszone przez Ministerstwo Edukacji, tylko szkoli w informatyku w
przyszłym. Nie, to są różne obszary.
Bo to ma być głęboka reforma systemu oświaty, tak?
Oni ciągle szukają jakichś fajnych sposobów, żeby... Bo to jest, ja powiem jeszcze może taką jedną ciekawostkę. Emiraty Arabskie, 90% mieszkańców Emiratów Arabskich to nie są natywni mieszkańcy. To są ekspaci, to są przyjezdni, to są ludzie, którzy przyjeżdżają z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Europy. I tak naprawdę ich rękami, ich umysłami jest budowane bogactwo tego regionu. I oni często na te kontrakty przyjeżdżają z całymi rodzinami. Dlatego tam są szkoły amerykańskie, kanadyjskie, francuskie, niemieckie i dla tych rodzin szukają jak najfajniejszych sposobów na jak najlepszych szkół i dlatego dla nas to jest też takie fajne miejsce, żeby wdrażać ten system i testować go w różnych szkołach, które są w jednym miejscu.
Jakie wrażenie Emiraty Arabskie na panu zrobiły?
To jest tak, że pierwsze wrażenie to jest wiadomo, oni śmielają trochę tym luksusem, bo to jest takie państwo, miasto, które zostało ukształtowane przez ogromne pieniądze i te ogromne pieniądze wszędzie tam widać, łącznie z, że jest ten najwyższy na świecie budynek, który naprawdę robi duże wrażenie. Można 2 razy zobaczyć zachód słońca w Emiratach Arabskich. Raz widzimy zachód słońca, potem szybko wjeżdżamy windą na ostatnie piętro i tam dopiero zachód słońca jest za 5 minut, więc to robi super wrażenie. Poznaliśmy też tamtą kulturę pracy, poznaliśmy troszeczkę jak nawigować się wśród tych skomplikowanych zasad i chcemy tam dużo zdziałać.
Jak nawigować? Jaka to kultura?
Panie redaktorze, tutaj musiałby pan mnie zaprosić na osobny program, żebyśmy tam mówili. Tak jakbym miał powiedzieć bardzo krótko, żeby ich zrozumieć, żeby zrozumieć, jak tam należy działać, to warto jest zrozumieć historię, skąd oni są, skąd pochodzą, bo tak naprawdę 100 lat temu oni byli albo handlarzami, bo tradycyjnym źródłem bogactwa Dubaju to był port, oni handlowali z całym światem, albo byli poganiaczami wielbłądów. I to nie jest nic pogardliwego, oni nawet sami sobie tak mówią, to jest normalna sprawa i z tej ich handlowej historii zostało im to, że oni na przykład bardzo potrafią mówić. Tam należy mu dużo mówić, powtarzać pewne rzeczy i nawet jeśli z kimś już spędzimy bardzo wiele godzin rozmawiając, to tutaj w naszej zachodniej kulturze wydawać by się mogło, że jak ktoś zainwestował we mnie 5 godzin czasu i już rozmawiamy o czymś, no to pewnie coś razem robimy, bo inaczej to byłaby strata tego człowieka. Tam wcale tak nie jest. Tam trzeba się przychodzić, przypominać z tematem, więc to jest jedna rzecz, która nas tam dość zaskoczyła. Takich zaskoczeń kulturowych było więcej.
Na przykład?
Na przykład. Byliśmy na... bo tak, tam jest miasto znane z wielu właśnie luksusowych, wielkich wieżowców, a my zostaliśmy zaproszeni do takiego starego 200-letniego domu dubajskiego, gdzie byliśmy goszczeni takim tradycyjnym ceremoniałem. I na przykład i mieliśmy taką kolację, w których obsługiwali nas kelnerzy, którzy są niesłyszący i są niemówiący. Z nimi się w ogóle nie komunikuje. Z nimi się nie komunikuje w ogóle, tylko gestami. I oni nam tłumaczyli, że u nich jest to taka tradycja, że przy pewnych rozmowach, na przykład przy rozmowach dyplomatycznych na wysokim szczeblu, zatrudniali do obsługi ludzi, którzy właśnie niesłyszących, niemówiących, żeby po pierwsze nie mogli podsłyszeć tych tajemnic, żeby one nie opuściły sali, w której są, a po drugie, żeby był też taki efekt, że ktoś nie przerwie, że jak ktoś wypowiada może jakąś głębszą myśl, jest jakiś wywód, jest jakaś głęboka negocjacja polityczna, to nie może przyjść kelner i powiedzieć, czy dolać jeszcze panu tutaj jednej kawy, bo wtedy ktoś zgubi tą myśl, dlatego z taką zasadą się spotkaliśmy. To jest może taki drobiazg, ale jest wiele takich drobiazgów, które się budują w taką dość ciekawą mozaikę tego miejsca.
Po miesiącu pobytu wrócił pan do Polski, ale pana firma będzie dalej tam pracować.
Tak. Firma, kontynuujemy wdrożenia tam w Dubaju, kontynuujemy w ogóle w Polsce działalność, bo tutaj mamy nasz zespół, tutaj mamy programistów, tutaj wszyscy jesteśmy i też mamy nadzieję, że w Polsce będziemy więcej rzeczy robić.
Tutaj był minister edukacji, nawet przedwczoraj był gościem Radia Wnet. Udało się panu porozmawiać z ministrem edukacji i mu powiedzieć, jaki to jest projekt, jaki jest sens tego, co robicie?
Z ministrem edukacji niestety jeszcze nie. To byłoby super, jakbyśmy się spotkali.
A kim jest ta pani, która teraz robi, kręci film?
Tak, to pani właśnie powoduje, że nasza audycja radiowa też przyniosła się do zdjęcia.
Ale kim jest? Kim pani jest?
Witam wszystkich. Anna Święs.
Anna...
Tak, Anna Święs, Head of New Business dla Challenge Racket. Przystąpiłam do Challenge Racket niecały miesiąc temu. Odmówiłam bardzo dużo ofert korporacyjnych, bo mój background jest z korporacji, big box i tak dalej, ale tak wierzę w inicjatywy panów, co-founders, i wierzę jako Challenge Rocket, że będzie podważała rynek edukacyjny oraz biznesowy, że naprawdę chcę to wspierać. Chcę.
A jak pani odkryła tą firmę?
Tak naprawdę to firma mnie odkryła i dostałam ten telefon powołujący się na rozmowę kwalifikacyjną. Zbadałam, jak panowie działają na rynku, jakie projekty zakończyli po prostu.
Czyli profesjonalne podejście.
Bardzo. Zdecydowanie.
I czym ten projekt różni się od projektów dużych korporacji, z którymi pani nie pracuje?
Podważenie całego systemu rekrutacyjnego. Na tym polega cała platforma, że jest kandydat czy kandydaci, transparentność, transparentność umiejętności kandydata, że nie pisze się na CV, co ja nie potrafię, co ja zrobiłem, tylko jest real time, na żywo, docenianie umiejętności każdego kandydata.
Bo to można obserwować na żywo, tak?
Na żywo to jest ranking wycenia umiejętności, również najważniejsze, że to jest globalne, że osoba w Somalii, osoba, nie wiem, na drugim końcu Chin potrafi to samo wyzwanie zrobić, jak osoba tutaj w Polsce. To jest globalny outreach i na tym się wyróżnia Challenge Rocket.
I to jest innowacyjne? Nie ma takiej firmy na przykład w Stanach Zjednoczonych?
Nie ma. I ja tam 30 lat pracowałam. No. Także to jest taka innowacja, że muszę to wspierać.
To kto wpadł na ten pomysł?
pomysł zrodził się z naszych doświadczeń. Tutaj pierwsze jakby ziarna tego pomysłu w zasadzie to zostały jeszcze zasiane, jak my byliśmy studentami, bo wtedy też właśnie jak ktoś szuka takich sposobów często, żeby się wykazać, młodzi ludzie chcą mieć jakąś odskocznię do kariery. Często jak to CV jest puste, to fajnie jest wystartować w jakimś wyzwaniu i pokazać w ten sposób swój talent i zostać odkrytym przez inne firmy.
Powiedziała Pani, że 30 lat Pani była w Stanach, Pani się urodziła w Stanach
Zjednoczonych? Ja się urodziłam w Krakowie, także wyjechałam do Stanów, żyłam tam przez 30 lat, skończyłam tam wykształcenie, karierę fast moving consumer goods, big box, new brand i tak dalej, a w Polsce jak przyjechałam 10 lat temu, to pracowałam globalnie jako dyrektor operacji w informatyce, head of Saber, to jest Software Solutions, i otworzyłam własną firmę w Polsce. No i po prostu ja wybierałam, z kim współpracować, kogo konsultować i jak firmy jakby globalnie rozprowadzać na rynek. No i poznałam właśnie tutaj ofertę panów i odmówiłam, tak jak mówię, kilka ofert, bo naprawdę była chemia, inicjatywa. Wierzę, że platformę nie trzeba sprzedać jako Hair of New Business, tylko przedstawić globalnie, bo to nie samo się w sobie sprzedaje.
Ja coś jeszcze tylko pozwolę sobie dodać, bo wiem, że czasami jest taka zasada na rozgłośniach fal radiowych, że niechętnie słyszycie nazwy jakichś firm, dla których pracowaliśmy, bo to jest reklama wtedy, czy można powiedzieć?
Można.
Tak, bo to jest tak, że to jest nowa firma, ale my mamy już doświadczenie, pokazaliśmy skuteczność pracując między innymi tutaj firm na polskim podwórku dla PZU, dla banków, dla Santander Bank i pokazując, jak możemy być skuteczni, i też dla firm z zagranicy. Nvidia, Mercari, to jest duża firma amerykańska, sieć Accor Hotels. Także jesteśmy tutaj niewielkim zespołem, ale duże
będą
rzeczy.
Kiedyś notowani na giełdzie?
No, z nadzieją. Z nadzieją, z inicjatywą, zdecydowaniem.
A może tak los sprawi, że spotkamy się kiedyś we Wrocławiu?
Nie musi być los, może być...
Można decydować.
Zdecydowaniem. My możemy przebić los i zdecydowaniem wykonać.
Bardzo serdecznie dziękuję Pani...
Anna Swies.
I Pan...
Tomasz Florczak.
Dziękuję bardzo za wizytę w Popołudniu Wnet. Takie rozmowy prowadzi się w Krynicy i dlatego warto być na takim forum ekonomicznym, bo tutaj można spotkać kogoś, kogo by się nigdy w życiu, nigdzie indziej nie spotkało. I to jest los, proszę Pani.
Dokładnie.
Tego nie można przewidzieć. Dalej można już planować. Tak jak my zaplanowaliśmy dla Państwa kolejną piosenkę. Jest godzina 16:28, Popołudnie Wnet z Krynicy i kolejny gość Popołudnia Wnet, pan Bartek Łuszcz, prezes IBB Polonia Londyn, drużyny siatkarskiej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Drużyna siatkarska, ale najpierw historia pana. W 2004 roku poleciał pan do Londynu po co?
W 2004 poleciałem do Londynu na 3 miesiące dorobić sobie trochę kasy i tak zostało już do tego, od tego roku jestem tam na stałe.
Pierwsza praca to?
Pierwsza praca to w pubie za barem na Portobello Road w dzielnicy Notting Hill, także pełno turystów, pełno Brytyjczyków, którzy przychodzili do pubu o 11 rano, odpalali pierwszą whisky.
Z wykształceniem jakim wylądował pan w Londynie?
W Polsce studiowałem filologię polską.
Czyli nic wspólnego z angielskim, nic wspólnego z Politechniką. I co dalej?
Nic wspólnego rzeczywiście z Politechniką, nic wspólnego z angielskim, ale w 2004 otworzyły się granice, więc część moich znajomych już była wtedy w Anglii i zostałem rzeczywiście tam wciągnięty. A co dalej? Pracowałem w mediach i kilka lat temu poznałem właśnie drużynę IBB Polonia Londyn i od tego czasu zaczęliśmy uczyć Anglików grać w siatkówkę za pomocą polskiego know-how.
IBB Polonia Londyn, drużyna siatkówka mężczyzn, drużyna, która jest mistrzem Anglii.
Tak jest, drużyna męska, najstarsza drużyna siatkarska w Wielkiej Brytanii.
Historia?
Założona w 73 roku przez polskich harcerzy. I przez te wszystkie lata drużyna nigdy nie spadła z najwyższej ligi rozgrywkowej w Anglii. 6-krotny mistrz Anglii, 3-krotny zdobywca Pucharu Anglii. Większość z tych trofeów w ciągu ostatnich 4 lat, kiedy to postanowiliśmy sprofesjonalizować ten sport na wyspach za pomocą tego, co wiemy, że działa w Polsce.
Czyli?
Czyli dobrych relacjach z mediami, bardzo dobrych siatkarskich eventach, bo jeżeli chodzi o poziom sportowy w Anglii, to jest na w miarę porządnym poziomie, dużo studentów z różnych uczelni, nawet ze Stanów, przyjeżdża na stypendia. Czego tam im brakowało, to poziom eventu, czyli rozrywka. Coś, co w Polsce robimy bardzo dobrze. Mamy wspaniałych kibiców, hale, nawet stadiony przecież narodowe, wypełniane 60 tysiącami ludzi. To w Polsce robimy bardzo dobrze i z dumą uczymy Anglików i pokazujemy to na naszych meczach.
Skutecznie?
Bardzo skutecznie.
Przychodzą Polacy, którzy licznie, którzy dopingują zespół Polonia Londyn?
Tak jest. Na początku głównie nasi kibice to byli Polacy, ale od kiedy zaczęliśmy właśnie komunikować się w języku angielskim, w sposób też i w polskim oczywiście, w sposób profesjonalny dawać mediom brytyjskim coś, o czym mogą pisać i o czym mogą mówić. Zaczęliśmy przykładać uwagę do tych eventów, do poziomu sportowego. To w tej chwili myślę, że na naszych trybunach około 40% to są Polacy, reszta to są obywatele innych krajów, Brytyjczycy, Włosi, Rosjanie, Brazylijczycy.
40% z jakiej widowni?
To zależy od rangi meczu, prawda? Cały czas pracujemy nad tym, żeby te mecze ligowe nawet były atrakcyjne, ale mówimy to o grupie minimum 200 osób na najniższym meczu ligowym do 1200 w meczu.
Czyli to jeszcze nie są tłumy?
Jeszcze nie, ale tempo, w którym rośniemy, jesteśmy z niego naprawdę dumni, bo jeszcze 2-3 lata temu mówiliśmy tu o 50 osobach, a teraz mamy już klub kibica, mamy doping, w naszych meczach grał, w naszej drużynie grał mistrz świata Krzysztof Ignaczak i w tym roku też grał na boisku Brazylijczyk Ziba, czyli trzykrotny medalista olimpijski i właśnie za sprawą takich troszkę PR-owych atrakcji chcemy właśnie pokazywać Brytyjczykom i wszystkim mieszkańcom Londynu siatkówkę i to działa, bo przychodzą na nasze mecze.
To jest drużyna profesjonalna, więc ci, którzy w niej grają, zarabiają pieniądze.
Jeżeli chodzi o to, to rzeczywiście, jeżeli to kryterium przyjmiemy profesjonalizmu, to jeszcze część zawodników, zwłaszcza młodych Brytyjczyków, nie otrzymuje pieniędzy za granie. Po prostu my możemy im stworzyć fajne warunki do rozwoju kariery. Ci najlepsi tak, otrzymują stypendia, otrzymują nagrody za wyniki, ale dla mnie profesjonalizm to jest podstawa i my już tą drużyną profesjonalną byliśmy, uważam, 3-4 lata temu, kiedy postanowiliśmy po prostu profesjonalnie zająć się organizowaniem przynoszących zyski eventów sportowych w Londynie. Trudny rynek.
I do tego drużyna IBB Polonia Londyn będzie startowała w Lidze Mistrzów.
Tak jest. Jest to nasza kolejny etap naszego rozwoju. Tak? Podbiliśmy już Anglię, zdobywając mistrzostwo i puchar. W zeszłym roku zdobyliśmy puchar regionalny Europy NEFZA. Teraz Liga Mistrzów to jest to, co chcemy właśnie pokazać Anglikom, czyli ten najwyższy poziom europejskiej siatkówki, bo w Londynie mamy ogromną konkurencję rozrywkową. Najlepsze show na West Endzie, futbol, czyli Premiership. Musimy dawać im produkt najlepszej rangi, ale bardzo ważne dla nas jest to, że za pomocą tego klucza, tego wytrychu, promujemy też Polskę, stąd moja obecność tutaj, bo to, co my robimy, to jest w najczystszej postaci dyplomacja sportowa. Chcemy pokazywać i pokazujemy na naszych koszulkach polsko-brytyjskie wydarzenia historyczne. Mieliśmy uczczenie bitwy o Anglię, czy mieliśmy Cichociemnych, mieliśmy stulecie odzyskania niepodległości. W tym roku będziemy mieli chyba stulecie polsko-brytyjskich relacji dyplomatycznych. Także jest to naprawdę fajne narzędzie, którym promujemy polskie know-how.
Zależało panu, żeby mówiąc Polonia Londyn wymienił nazwę IBB. To jest firma, która sponsoruje?
Tak jest. IBB to jest sieć polskich hurtowni budowlanych.
Które są na terenie Wielkiej Brytanii.
Na terenie Wielkiej Brytanii,
to
tak jest.
To jest mocna sieć, silnie się rozwija, dobry biznes?
W kwestii Brexitu tutaj rzeczywiście na pewno będą jakieś problemy, ale to jest już bardzo, bardzo, bardzo dobrze ustabilizowana na rynku firma. Cztery oddziały. No, jest to największy importer zagraniczny wielu tych znanych polskich producentów materiałów i produktów budowlanych. Także na pewno solidnie stojąca firma. Z Jackiem Ambrożym na czele, który fantazją i możliwościami wspiera ten nasz długofalowy projekt.
Ucieszył się pan z tych informacji, które ostatnio napłynęły z Parlamentu Brytyjskiego?
Powiem panu tak, że rzeczywiście no, na pewno się ucieszyłem, bo trudno się nie cieszyć jako obywatelowi Unii Europejskiej, który mieszka w Wielkiej Brytanii, że może to wszystko w jakimś cudem uda się odkręcić, tak? Ale to całe zamieszanie i to, w jaki sposób to się ciągnie, na pewno nie wpływa pozytywnie na kurs funta, czy no, samopoczucie ludzi też. Na szczęście w Londynie my tego tak do końca nie odczuwamy, bo jest tam dużo i bardzo dużo obywateli różnych krajów, ale wiem, że no, dużo ludzi wraca do Polski, bo po prostu jest im tam nieprzyjemnie.
Wracają?
Tak, wracają. No wiadomo, w Polsce można dobrze zarobić, można mieszkać blisko rodziny. Zaczynają ludzie myśleć o czymś, co się nazywa właśnie jakość życia, gdzie dużo pieniędzy wydaje się na przykład na mieszkania w Londynie, a w Polsce często ludzie mają wielopokoleniowe domy, w których mogą zamieszkać, albo gdzieś już sobie kupili mieszkania, mogą dobrze zarobić. Jeżeli mają dzieci, no to gdzieś tam też na pewno liczy się ten program socjalny 500+, więc sporo ludzi wraca, bo tak jak mówię, jakość życia. Dla mnie jest na przykład bardzo ważna, na bliskość natury, bliskość rodziny. Pieniądze to są rzeczy drugorzędne, a w Polsce można dobrze zarobić.
Ale czuje pan, że ta siła przyciągania Polski się zmieniła, zwiększyła?
Zwiększyła się na 100%. To nie mam żadnej wątpliwości. I patrząc nawet po tym, co ja czuję i co czują ludzie mojego pokolenia i co robią
pan,
ludzie.
Co pan czuje?
Ja czuję, że chcę być w Polsce jak najczęściej. I to tak jak mówię, prywatne powody typu miękkie, typu właśnie bliskość rodziny, bliskość natury. 3 dni w Krynicy odwiedziłem tutaj wszystkie okoliczne szczyty. Brakuje mi tego w Londynie.
Zdążył pan?
No, wstawałem rano. Wcześniej kładłem się spać.
A kiedy dojdzie do meczu między Polonią Londyn a mistrzem Polski w siatkówce?
To jest bardzo dobre pytanie. Jesteśmy już bardzo blisko, bo jeżeli uda nam się awansować do trzeciej rundy, do czwartej rundy Ligi Mistrzów, to zagramy w Lidze Mistrzów być może właśnie z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Ale już 3 dni, czyli 20 października, czy 19 w Kędzierzynie zagramy mecz towarzyski z Zaksą Kędzierzyn-Koźle.
Ucieszył się pan, oglądał pan wczoraj mecz polskich siatkarek?
Ależ oczywiście. Oglądałem, ucieszyłem się. No to jest to, co robimy w Polsce. Jesteśmy Volleylandem i moją rolą i moją pasją jest to, żebyśmy opowiadali światu Polskę też za pomocą sportu. Dyplomacja sportowa to jest świetne narzędzie promocji polskiego biznesu, polskiej miękkiej siły. No nie działa to może krótkofalowo i szybko, ale długofalowo na pewno jest skuteczne. A jeżeli jesteśmy już dwukrotnym mistrzem świata mężczyzn, zaraz będziemy mistrzem Europy męskim, jestem pewien. Blisko, żebyśmy byli medalistami mistrzostw Europy kobiet. Do tego dochodzi medal olimpijski w Tokio, w który chyba wszyscy wierzymy, no to kto jak nie kto, ale ma używać siatkówki do promocji swojej miękkiej siły.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Popołudniu Wnet. Radio Wnet, słyszał pan o Radiu Wnet będąc w Londynie? Nie.
Słyszałem o tym radiu, bo część moich znajomych wypowiada się dla was, więc wiem, że istniejecie. Wiem też, że macie ciekawą formę własności, proszę mnie poprawić, ale przynajmniej na waszym Twitterze jest napisane, że jesteście własnością słuchaczy, radiem społecznym. Do końca nie wiem, do czego to się sprowadza, ale my też mamy podobny pomysł na własnościowy plan naszego klubu, bo nasze udziały przez akcję crowdfundingową każdy kibic może sobie kupić. I my chcemy, żeby mieć 100 tysięcy udziałowców. Taki jest nasz plan.
Życzę powodzenia. Prezes zespołu IBB Polonia Londyn, mistrza Anglii Bartosz Łuszczak był gościem popołudnia Wnet, które prowadzimy z Krynicy. Krynica, forum gospodarcze. Słońce schowało się za chmurami. Niedługo przyjdzie wieczór, niedługo przyjdzie pożegnać Krynicę, ale zanim to się stanie, posłuchamy teraz piosenki wybranej przez Lecha Rusteckiego. I to jest tak, że w Krynicy można spotkać i ministrów, i nie tylko, i księży. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor pomocy Kościołowi w potrzebie, jest gościem popołudnia Wnet. Szczęść Boże.
Szczęść Boże naszym słuchaczom, szczęść Boże panu redaktorowi. No można spotkać tych, którzy służą jako ministrowie i można spotkać tych, którzy w praktyce to słowo minister realizują.
Którzy służą, a był jakiś panel, jaki jest cel wizyty księdza profesora tutaj?
Tak, między innymi z panem ministrem Muchą z Kancelarii Prezydenta mówiliśmy o zaangażowaniu społecznym, jak aktywizować społeczeństwo. Ja przedstawiałem kilka takich projektów, które są bardzo ciekawe, między innymi Dolny Śląsk dla Aleppo, gdzie 3 diecezje, Wrocław, Świdnica, Legnica, i to było ciekawe, bo to wszelkie podziały polityczne, jakieś tam sympatie wtedy zamilkły, natomiast wszyscy się włączyli w zbieranie pieniędzy na sprzęt dla jednego ze szpitali w Aleppo. Bez względu na to, że to też takim ciekawym aktem się zaczęło, że i wojewoda, i prezydent miasta, i wszyscy biskupi, było ich 7, i katolicy, i protestanci, i prawosławni, grekokatolicki, włączyli się w to. Także to od razu pokazało bardzo szerokie spektrum, że w tym temacie nie ma podziałów. I drugi taki projekt to jest Rymanów Zdrój, który niedawno mieliśmy. Też 25 sierpnia tam mieliśmy spotkanie, grupa pan Bogdan z jego żoną zainicjowali, to był tak jakby można powiedzieć zaczyn, który włączył około 100 osób i jeszcze do tego włączyli proboszcza i czwarty rok z rzędu zorganizowali festyn dedykowany na potrzeby projektu w Syrii. W tym roku zbieraliśmy, to było dla wszystkich zaskoczenie, prawie 80 tysięcy złotych, co dla małej parafii 2000 plus kuracjusze, no jest myślę, że rekordem, ale to pokazuje, jak się chce coś zrobić, że można w Polsce ludzi zaktywizować, można coś ciekawego pokazać i coś ciekawego zrobić.
Jaka jest skuteczność naszej pomocy dla Syryjczyków?
Myślę, że to naszym słuchaczom nie trzeba przypominać, bo Państwo na bieżąco to relacjonujecie, ale taka ciekawostka, bo wczoraj była 6. rocznica napadu na Malulę, tam, to miasteczko oddalone od 50 kilometrów od Damaszku. Pamiętamy, że dla nas jest ono szczególnie bliskie, bo tam mówią chrześcijanie jeszcze w języku arameńskim, czyli w języku Jezusa. Mamy na górze klasztor z IV wieku, na szczęście lekko tylko zniszczony podczas tych działań wojennych. To tam mamy tych trzech męczenników z Maluli, to są młodzi ludzie zabijani jeden po drugim bardziej okrutnie, żeby się wyrzekli Chrystusa. Żaden z nich tego nie zrobił. A my znamy to miasteczko z tego, że postanowiliśmy tam zatrzymać chrześcijan i to przy pomocy takich środków może mało spektakularnych. Po pierwsze kupiliśmy autobus. Ten autobus dwa razy dziennie pokonuje odległość między Malulą a Damaszkiem, dowozi ludzi do pracy i studentów na uczelnię. I wieczorem dwa kursy przywozi ich z powrotem. Inny projekt to parafia archidiecezji wrocławskiej Żurawina i parafia archidiecezji gdańskiej Urszuli Leduchowskiej uzbierały na ciągnik używany, bo te ciągniki kosztowały po 7 tysięcy euro i dają pracę kilkunastu rodzinom, bo tam jest dość wysoko, trudny teren, czego uprawiać ciągnikiem nie da się ręcznie jak gdyby tej ziemi uprawiać. Kobiety produkują dżemy, suszone owoce, czy kandyzowane. W ten sposób uprawiają warzywa, dowożą je do Damaszku, sprzedają i w ten sposób sobie zarabiają na życie. Czyli dajemy im wędkę, a nie rybę.
Czyli możemy powiedzieć tak, że do Maluli wróciło życie, że jest tam życie?
Tak, tak. No te 50 osób, które potem musimy liczyć, czyli 50 rodzin, ma utrzymanie dzięki temu jednemu autobusowi, który dowozi ludzi do pracy, na studia, ale też i zawozi warzywa do sprzedaży na rynku w Damaszku. I to, co jest bardzo taką piękną kartą Polaków zapisaną w wielu miastach Syrii, jak Marmarita, Homs, Aleppo, Damaszek, Tartus, to jest leczenie. W ubiegłym roku dzięki wsparciu dotacji z budżetu czy z rezerwy budżetowej, o której decyduje pan premier, wyleczyliśmy 7400 osób. Ja może podam jeden przykład, bo to czasami te liczby nas tak znieczulają, bo to 7000 albo 6, to tak za każdą tą liczbą, proszę państwa, stoi jeden przypadek. Mianowicie mamy taką historię w kościele Nawrócenia Świętego Pawła, jak tam byłem u sióstr franciszkanek, to przyjechało młode małżeństwo i babcia młodego chłopczyka dwuletniego i oni we trójkę zarabiali 120 euro. Natomiast trzeba było na wlewych chemii temu dziecku 200. I tak skrępowani pytali, czy możemy im pomóc. Na szczęście udało się, bo miałem środki ze sobą. Więc to jest przykład tego, jakie te ludzie dylematy przeżywają. Bo ubrać można się w stare ubrania, zjeść można skromniej, ale jak jest zagrożenie życia, potrzebny jest lek, no tego się nie da odłożyć. Zresztą przypomnijmy taki apel nuncjusza apostolskiego kardynała Zenari, to jest nuncjusz apostolski w Damaszku, który ze względu na jego postawę, bo został na cały okres wojny, nie wyjechał. Papież podniósł go do godności kardynalskiej, co jest rzadkością wśród nuncjuszy. Powiedział, że więcej Syryjczyków dzisiaj ginie z braku dostępu do leków, do lekarzy, do procedur medycznych, niż od bomby. To jest prawda, bo ktoś umrze, bo nie miał dializy przeprowadzonej, czy na zawał serca, to nie jest zaliczane jako ofiara wojny, tylko jako zgon z przyczyn naturalnych. I to jest to przekłamanie, które dzisiaj mamy w Syrii. A to, co nie niepokoi, to to, że powoli, tak jak Irak, ten kraj staje się powoli zapomniany i oni zawsze proszą, to nie nasza wina, że ta wojna tak długo trwa, bo oni też są tą wojną umęczeni, ale proszą właśnie, żebyśmy o nich nie zapomnieli. Są nam bardzo wdzięczni, bo to jest, mówię, piękna karta polskiego kościoła, polskiego społeczeństwa, która w tych miastach jest zapisana. Dzisiaj mieliśmy teraz w tym roku przesunięcie. Pan premier podpisał też kolejny projekt Syria 3, więc będziemy leczyć w dalszym ciągu tych Syryjczyków. Zawsze pytali ojcze, kiedy się zacznie kolejna pomoc, bo tylko na Polaków możemy liczyć. Także to są takie piękne karty polskiego kościoła, które tam są bardzo widoczne.
A wracając na chwilę do Maluli, to jest piękne, stare, chrześcijańskie miasto, które zostało w dużym stopniu zniszczone. Czy jest odbudowywane? Czy te skarby Maluli zostały wydobyte?
Tak, klasztor jest odbudowany. Wiele domów jest też odbudowane, bo on był z IV wieku, więc piękny klasztor na górze. Domy, oczywiście powoli, bo nie ma środków, nie ma pracy. Przypomnijmy, że wartość nabywcza pensji, które mają Syryjczycy, jeśli ktoś ma pracę, to spadła 7-krotnie w porównaniu z przed wojną, a bezrobocie w takich metropoliach jak Homs czy Aleppo sięga czasami 70-80%, więc widzimy, że to jest, są tak ważne, jest to, co chcemy robić, bo mamy teraz kolejny pomysł, żeby zakupić ziemię i stworzyć takie gospodarstwo ogrodnicze, bo Malula leży blisko Damaszku. 10 miesięcy w roku możemy tam w tunelach uprawiać ogórki, pomidory, warzywa, paprykę i to da pracę 350 osobom, także z tym projektem chcemy teraz powoli wystartować.
W jaki sposób? Jakie mamy środki? Czy zbieramy na to środki?
Będziemy zbierać środki, prosić naszych dobrodziejów o wsparcie tego projektu. Jest to dość duży projekt, bo on będzie kosztował, etapami go będziemy realizować, ale w sumie to jest $500,000, więc to jest dość dużo jak na nasze możliwości, ale powolutku będziemy się do tego przymierzać. No to jest 350 osób, które będą miały pracę i będą miały godne utrzymanie. To jest bardzo ważne.
Ksiądz profesor powiedział o świętym Pawle, a jak dawno ksiądz profesor był w Damaszku?
W Damaszku byliśmy kilka miesięcy temu. Ostatnio tak, nasza wizyta z ekipą telewizyjną była w ubiegłym roku. Nasi księża byli 3 miesiące temu.
Jak
życie? I teraz mamy też gościa z Maluli, pana Abdu, który koordynuje tę naszą tam pomoc, czy zakup ciągników, czy zakup tego autobusu, także...
A dlaczego pana Abdu nie ma w naszym studiu?
Ponieważ wraca do Syrii, a my jesteśmy w przepięknej skądinąd Krynicy. Jesteście tak ruchliwi, że nikt nie nadążamy za wami.
Malula, pomoc dla chrześcijan, którzy... Jest taka tendencja, że oni wracają do tych miejsc, z których zostali wygnani, czy też już nie chcą?
Jak byłem w Aleppo, to spotkałem dwie rodziny. Jedna wróciła z Włoch, druga wróciła z Francji, bo musimy pamiętać, że chrześcijanie, którzy tam przeżyli, bo to jest mniejszość, pamiętajmy, że przed wojną podawaliśmy takie dane, że liczba mieszkańców w Syrii to 22 miliony, z czego około 10% to byli chrześcijanie. Natomiast chrześcijanie, żeby tam przetrwać, to musieli być albo elitą ekonomiczną, albo elitą intelektualną, czyli stąd tak wielkie jest, przykładają tak wielką wagę do tego, żeby kształcić swoje dzieci, albo mają tę żyłkę jeszcze fenicką, handlu, czy jak pamiętam, w Arabii Saudyjskiej nawet spotkałem rodzinę z Syrii, która zajmowała się odsalaniem wody, czyli mówiąc ironicznie, najbardziej nieprzyjaznym dla chrześcijan kraju, chrześcijanie byli potrzebni z ich znajomościami, jeśli chodzi o odsalanie wody.
Teraz patrzę przez chwilę na wizytówki, które zgromadziłem dzisiaj, na gości, którzy byli w audycji południowej, w Południu Wnet i teraz w Popołudniu Wnet. Pan Rafał Stepnowski założył wielką firmę, która miała w którymś momencie 30%, czy więcej, może nie pamiętam dokładnie, ale bardzo dużą część rynku nawigacyjnego. Teraz jest wiceprezydentem Boeinga, to była firma rodzinna, którą Boeing kupił. To jest Tomasz Florczak, który przed chwilą, przed księdzem dyrektorem był gościem. Tomasz Florczak założył firmę we Wrocławiu, która z kolei reformuje edukację w Emiratach Arabskich. Tu była pani poseł Magdalena Błońska, której ciocia wybudowała największy szpital w Ugandzie. Tutaj był, to słyszał ksiądz o procesie beatyfikacji.
Tak jest. Uganda jest mi znana, bo tu miałem szczęście objechać cały ten kraj. Zresztą Uganda jest też nam o tyle bliska, bo... Ale może pan redaktor skończy, bo ja chciałem coś dodać o Afryce, to żeby nam nie uciekły wątki.
Nie, to ja mam wizytówkę kolejną, to proszę mówić o Ugandzie albo o Afryce.
O Afryce, bo mamy papieża w Afryce, więc pamiętajmy, że... To jest też ciekawy kontynent, bo tutaj przychodzą do nas coraz większe problemy. Pamiętamy suszę, my doświadczamy teraz sami tego, jak nasi rolnicy cierpią z powodu suszy, że jak spadły ich dochody, jakie mamy ceny żywności. A proszę sobie wyobrazić, że ta sytuacja w rogu Afryki chociażby trwa kilka lat. Teraz mamy Sudan, gdzie też jest brak dostępu do wody, tylko 40% osób ma dostęp do wody. Wielka śmiertelność niemowląt, gdzie 40 na 1000 urodzonych umiera. W tym roku chcemy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym właśnie dedykować Sudanowi Południowemu. Papież jest teraz z wizytą w Afryce, więc myślę, że znowu dzięki tej wizycie ten kontynent pojawi się mocniej w mediach, ale pamiętajmy, AIDS, wojny, myślę, że kolejność bym zmienił, wojny, nawet te plemienne, te międzypaństwowe, to jest największe okrucieństwo Afryki, bo niestety ten pokój, ten kontynent wołał pokój. A z drugiej strony korupcja. Ja nie tak dawno byłem na sympozjum takim organizowanym przez rząd Węgier. Pierwszy dzień to był dzień ekspercki, gdzie byli profesorowie, którzy zajmują się danymi zagadnieniami, socjologowie, teologowie, ale też i osoby, które prowadzą różne duże organizacje pomocowe. I wszyscy zwracali uwagę, że jeśli nasze zainteresowanie Afryką nie będzie większe, nie będziemy wpływać na poprawę życia, podnosić jakości życia w Afryce, to będziemy mieć wielki problem, bo niestety takie podawano dane i to profesorowie z różnych uniwersytetów i z różnych miejsc mówią, że 100 milionów ludzi chcesz w tej chwili jest gotowych do przypłynięcia do Europy, a w szerszej perspektywie czasowej to jest około miliarda, czyli widzimy z jakim problemem i z jaką wielkością mamy do czynienia i jeśli nie poprawimy na miejscu warunków życia, no to tak będzie. A z drugiej strony pamiętajmy, to jest kontynent eksplozji demograficznej, bo ja często przytaczam, żebyśmy sobie zobrazowali ten fakt, że Polska i Nigeria miała populację podobną w latach 70. My dzisiaj mamy 38 milionów, a Nigeria oficjalnie ma 190, a nieoficjalnie mówi się nawet o ponad 200 milionach. I jeszcze jeden aspekt bardzo istotny. Nigeria nie jest krajem biednym. Ma potężne zasoby ropy naftowej, a z drugiej strony najbardziej skorumpowanym krajem chyba świata.
Ale też czytając o tej pomocy międzynarodowej, tej oficjalnej pomocy międzynarodowej, można znaleźć takie dane, że do jakiegoś państwa pomoc wpłynęła, to było 100 miliardów dolarów, ale wypłynęło 160 miliardów dolarów. Takie rzeczy się dzieją i ta
Panie
pomoc...
Panie redaktorze, to nawet była taka prośba kiedyś tych biedniejszych warstw społecznych w Nigerii, żeby banki angielskie albo zażądały udowodnienia legalności tych depozytów, które mają Nigeryjczycy, albo oddały te pieniądze rządowi, jeśli ktoś nie jest w stanie wytłumaczyć się z tych pieniędzy. No więc temat umarł, bo jak wiemy, banki to jest dość wpływowe lobby, żeby nie powiedzieć, jak to niektórzy mówią, nie bankowcy, tylko banksterzy.
To jest ta efektywność. Co możemy zrobić? Co Radio Wnet może zrobić?
A to co robicie? No mówić więcej na ten temat, przypominać, bo nigdy dosyć przypominania i upominania się. Zresztą to co proszą nas chrześcijanie, czy w Iraku, czy w Syrii, was jeszcze słuchają, to prosimy, bądźcie naszym głosem. Nie zapominajcie o nas, przypominajcie nasz los, bo to jest niezmiernie ważne. I oni oczywiście mają świadomość, że to trwa długo, zbyt długo, żebyśmy się nie znudzili, bo to co nam grozi, to obojętność, a obojętność jest najgorsza, bo po iluś latach tych wiadomości na pasku, że zginęło tam 50-20 osób, to już się stajemy obojętni na to, a za każdą tą osobą stoi dramat jakiejś konkretnej rodziny.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Popołudniu Wnet. Jeszcze uzupełnię listę tych wizytówek i tych gości. Tym razem w Popołudniu Wnet był też Bartek Łuszcz, to jest prezes Polonia Londyn, zespołu mistrza Anglii w siatkówce. Założona drużyna przez polskich harcerzy w 1973 roku. Tak sobie myślę, że jakieś refleksje na temat ruchliwości polskiej duszy można by było teraz tutaj zrobić, bo rzeczywiście bardzo dużo się dzieje i to dzianie jest pełne energii. Czy z takim zdaniem ksiądz profesor się zgadza?
Ależ pan redaktor ma zupełną rację, bo nas jest wszędzie pełno. Jedyny nasz problem to czasami nie umiemy jak gdyby zorganizować się i utrzymać w grupie, bo wiadomo, że kupą mości panowie stare hasło jest bardzo istotne i bardzo efektywne, ale poza tym, gdziekolwiek na świecie jesteśmy, to ślady Polaków są czy w Afryce, czy w Ameryce Południowej. Zawsze jakiś ślad znajdziemy, a coś, żeby ładnego powiedzieć na koniec o Polakach, to pamiętajmy, bo tak wszyscy czasami na nas krytykują, czy psioczą, to pamiętajmy, że w Iraku jest takie ładne powiedzenie, że jak ktoś idzie elegancko ubrany, to wtedy mówi się, idzie ubrany jak Polak. Także państwo pamiętajcie, że mamy miejsca na świecie, gdzie nas szanują.
Nie jedno, na szczęście.
Dokładnie. Także cieszymy się z rozwoju Radia Wnet i dalej mówcie dużo o tych ważnych tematach, bo to jest bardzo istotne.
Ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor pomocy Kościołowi w potrzebie, był gościem Popołudnia Wnet. Popatrzymy na zegarek, prawda? Bo obaj mamy zegarki w telefonach. Czy...
No kto pan ma lepszy, bo to media są zawsze siłą.
16:59, to zaglądamy do playlisty Lecha Rusteckiego.